Wspominałaś też o obozach i kursie trenerskim. Jak wyglądają takie szkolenia w Skandynawii?
W Skandynawii oni hodowla tending, ale z tego co wiem, to inne, wiele hodowli też to robi. Organizuje obóz dla osób, które mają psy z ich hodowli, czyli te psy mają tam wstęp w ten sposób, że zbieramy się w jednym miejscu, oczywiście wcześniej się umawiamy, kiedy, gdzie, ile osób. Jest lista dyscyplin. W Finlandii to są dyscypliny również takie, które w ogóle nie występują w Polsce. Jakieś poszukiwania w lesie na przykład, poszukiwanie w lesie małych przedmiotów, o dajmy na to, tak, mają taką dyscyplinę, bardzo to lubią. U nas ona w ogóle nie istnieje. Ja z początku w ogóle nie wiedziałam, o co tu chodzi i dlaczego ta grupa idzie do lasu i co oni tam w tym lesie ćwiczą. Także jest pewna lista dyscyplin, którą oni lubią. Są instruktorzy i po prostu jeszcze przed samym obozem zapisujemy się na treningi do instruktorów, na treningi tej dyscypliny, którą chcemy. Obedience jest na tyle popularne, że zawsze jest limitowane. To znaczy udawało mi się zawsze zapisać na 2 treningi dziennie, ale nigdy na więcej. A ja chciałam na dużo, dużo więcej, przynajmniej szczególnie początkowo. Przyjeżdżamy na taki obóz. Mieszkamy sobie jak na obozie, w jakimś ośrodku, który jest w tym celu wynajęty. Po prostu no coś w rodzaju takiego ośrodka wypoczynkowego. Razem jemy obiady, razem jemy śniadania, razem jemy kolacje. Rano są treningi, po południu też są treningi. Wieczorem są zawsze jakieś imprezy integracyjne. Na przykład pamiętam, że połączyli nas w zespoły bez psów. I zespół, każdy zespół miał za zadanie ułożyć jak najdłuższą linię z tego, co ma przy sobie. A mieliśmy przy sobie generalnie, nie wiem, ubranie, drobiazgi, komórkę i musieliśmy położyć pierwszą rzecz, za nią położyć drugą rzecz, za nią położyć trzecią rzecz i po prostu te rzeczy musiały siebie dotykać i konkurencję wygrywał ten, kto ułożył najdłuższą linię. W związku z tym no, przewagę miały drużyny, w których były panie, które miały na szyjach na przykład łańcuszki, bo można było rozłożyć łańcuszek, można było rozłożyć biustonosz. Panowie mieli zdecydowanie trudniej. Co jeszcze? Oprócz tego z takich fajnych, miłych rzeczy hodowca, co obóz udostępniał nam specjalne koszulki dedykowane na ten obóz z logo hodowli. Zawsze również takim stałym elementem jest wręczenie jakiegoś prezentu mniejszego lub większego hodowcom. Wcześniej wymyślamy, co to za prezent. Oprócz tego jest coś w rodzaju takiej ceremonii, na której zasłużone osoby dostają puchary od hodowcy. Hodowca wyczytuje i rozdaje te puchary, przy czym ja do dziś nie do końca jestem pewna, za co są wszystkie te puchary, ponieważ to wszystko odbywa się po fińsku, a ja fińskiego nie znam. Więc jak wyczytali mnie i powiedzieli, że ja mam odebrać, to powiedzieli mi po angielsku za co. Jak odbierają Finowie, którzy na przykład drużynowo zdobyli Mistrzostwo Świata, czy stanęli na podium Mistrzostwa Świata, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast są sytuacje, że te puchary są rozdawane za coś, co jest wypowiedziane po fińsku i ja ani w ząb tego nie rozumiem. Ten obóz jest kilkudniowy, można sobie czasem dokupić dzień na przykład i być troszkę dłużej. Dzięki temu poznajemy się nawzajem, zarówno poznajemy osoby, które tam ćwiczą i są z Finlandii, jak i osoby, które są z innych krajów i też mają tendingowe psy i to jest takie bardzo fajne, bo dzięki temu później się wspieramy, jesteśmy później w kontakcie. Dodatkowo jest jeszcze tak, że tam ludzie chcą sobie nawzajem pomagać i jak miałam jakiś problem z psem, no to właściwie każdy mógł mi pomóc i każdy chciał mi pomóc przede wszystkim. Także naprawdę to jest niesamowita rzecz, gdzie spotykają się ludzie, z których poznaję na około twarze, które pamiętam z Mistrzostw Świata, z podiów Mistrzostw Świata, i po prostu każda z tych osób prawie że pyta, w czym chciałabym, żeby mi pomogła, tak? I widzę ich treningi i widzę, jak oni ćwiczą, jak trenują ze swoimi psami, jakie rady mi dają. Na te obozy zapraszam albo treningi prowadzą instruktorzy z Finlandii, albo obozy, albo prowadzą instruktorzy, którzy są zaproszeni z zewnątrz. No ja miałam przyjemność na obozach tendingowych, oprócz oczywiście fińskich instruktorów, z którymi pracowałam, poznać Marię Brandel ze Szwecji jako instruktora, bo właśnie była zaproszona, żeby prowadzić treningi obedience. No i tak to wygląda. Jeszcze mogę dodać, że ponieważ Finlandia jest krajem, w którym jest mnóstwo pięknych jezior, takich pięknych, czystych jezior, to zwykle te ośrodki, w których są obozy, są w pobliżu tych jezior i sobie po południu czy wieczorem czasem chodziliśmy po prostu popływać w jeziorze i popływać z naszymi psami w jeziorze, i to też było takie bardzo fajne.
Każdy, kto trenuje obedience, zna hodowlę tending, ale mogłabyś wyjaśnić dla osób, które nie trenują tego sportu, o co chodzi z tymi tendingami?
Z tendingami chodzi o to, że jest to hodowla po prostu typowo sportowa. Tam hodowczyni ma ogromne doświadczenie, hoduje bordery od bardzo, bardzo wielu lat i przykłada ogromną wagę do tego, żeby te psy miały dobry charakter. Przede wszystkim charakter, to mają być sportowe psy. Te psy odnoszą mnóstwo sukcesów w różnych sportach, nie tylko w obedience, ale w agility również i w ich sportach poszukiwawczych, które mówię, nie będę ich nazywać, bo nie ma ich w Polsce, więc nawet nie ma odpowiednika nazwy tych sportów w polskim języku. Przynajmniej ja jej nie poznałam, może ktoś już to gdzieś ćwiczy, tylko ja o tym nie wiem. Natomiast te psy po prostu odnoszą ogromne sukcesy i to powoduje, że do tendingów przychodzą osoby, które są poważnie zainteresowane szczeniakami. A ponieważ Rita, czyli hodowczyni, przykłada ogromną wagę do jakości tych szczeniąt, to rozmnaża tylko naprawdę dobre suki z naprawdę dobrymi psami. Efekt jest taki, że tych szczeniąt jest niewiele w stosunku do zapotrzebowania. Bo można by powiedzieć, że tam jest kilka miotów w roku, no jest. No tylko, że jeżeli chętnych jest kilkudziesięciu w roku, no to jest ogromna kolejka po szczeniaki. No i tak to wygląda. W pierwszym rzędzie Rita sprzedaje szczenięta osobom z Finlandii, z fińskiej drużyny i osobom, które już mają szczenięta tendingowe. No a pozostali no po prostu czekają w kolejności. No nie jest niemożliwe kupienie psa w tendingu. Mój Rocky był pierwszy, ale od tego czasu kilka psów się w Polsce pojawiło. Najmłodszy tending przyjechał do nas, do Polski. Ojej, ile ma Ditra? No chyba niecały rok temu, żebym się nie pomyliła, to jest Ditra. I mamy pierwszą suczkę w Polsce. No i jest fajna. Jest bardzo fajna.
Czy masz jakieś preferencje co do płci swoich psów?
Wydaje mi się, że lepiej pracuje mi się z psem, z samcem. Tak, tak z doświadczenia. Ale jak patrzę na te suczki, które fantastycznie ćwiczą i fantastycznie pracują ze swoimi ludźmi, to dochodzę do wniosku, że być może kiedyś mogłabym mieć suczkę. To chyba zależy od tego, co by się urodziło, tak? Bo zobacz, jak czekałam na przykład na Tawika, urodziły się trzy psy i suczka. A jakby się urodziły same suczki? Ja byłam wtedy zdecydowana, że biorę szczeniaka. I miałam umowę na szczeniaka z pierwszeństwem psa. Ale gdyby urodziły się same suczki, to wzięłabym suczkę.
To skąd w twoim życiu wzięła się obedience?
Przypadkiem. Naprawdę zupełnym przypadkiem. Można powiedzieć, że to tak jakoś samo wyszło. Jesienią 2004 roku zaczęłam pracę z Nerem, który był wówczas 4-miesięcznym szczeniakiem. Instruktorka pokazywała mi, jak nauczyć psa podstawowych komend i to ona proponowała zakres szkolenia. Ten zakres szkolenia właśnie. To nie był mój pomysł, tak? Wspominałam, że uczyliśmy się chodzenia na smyczy, chodzenia przy nodze, przybiegania na komendę, zostawania w pozycji shativaru i zmian pozycji przy nodze. Szło mi coraz lepiej, coraz łatwiej mi się było porozumieć z nerem i ta wspólna praca sprawiała mi coraz większą satysfakcję. Cieniem tu niestety kładła się cały czas nauka aportowania. Nero nie chciał podejmować koziołka i nie chciał podejmować koziołka i nie chciał podejmować koziołka i już. A jeżeli w ogóle do niego dobiegł i w końcu raczył, to brał go za boczek. Rozwiązaniem okazało się wyprodukowanie koziołka, który boczków nie miał. I od takiego koziołka zaczynał Nero. Taki po prostu kawałek, można powiedzieć, brutalnie grubego kija od szczotki. To pies Boseron raczył na początku przynosić, więc to było tak, że z jednej strony no było fajnie, bo właśnie i te wszystkie ćwiczenia, zmiany pozycji, chodzenie i tak dalej, to nam fajnie wychodziło, no ale ten koszmarny aport. Inna rzecz, że mi wtedy jakoś szczególnie nie zależało ani na zawodach, ani na sporcie. Ja o tym sporcie w ogóle nie wiedziałam, więc no to, że pies robi siad zostań, no to było dla mnie super, bo ja mu mogłam zrobić zdjęcie. Prawda? Jak chciałam zrobić jakieś ładne, pozowane zdjęcie w ogródku, to wystarczyło mi siad zostań. Także byłam bardzo zadowolona z tego zakresu, który ćwiczyliśmy i po prostu zaufałam całkowicie instruktorce. Przychodziłam na trening i pytałam ją, a co teraz ćwiczymy? I ona sama wymyślała, że potem to, potem to, potem to. Jakoś w czerwcu 2005 roku dowiedziałam się, że przy wystawie w Warszawie, na którą się już wybieraliśmy, bo to już był ten moment, że już hodowczyni mnie poprosiła, to była ta wystawa, jedna z tych, na którą pojechałam na prośbę hodowczyni. I przy tej wystawie organizowane są zawody obedience. Ja nie miałam pojęcia wtedy, co to jest to obedience. No obedience, no posłuszeństwo, no dobra, posłuszeństwo. Instruktorka mnie namawiała, żeby wystartować, spróbować sił, no bo w tej klasie, którą ona mi proponuje, nie ma jeszcze aportowania. To była klasa zero. Więc tylko się dopytałam, na pewno nie ma aportowania? Na pewno nie ma. No więc dopytałam się ją, co tam jest. No i zorientowałam się, że ja przecież nigdy Nera nie uczyłam skakać przez przeszkodę. I na przygotowanie tego ćwiczenia mieliśmy 3 tygodnie, bo to mniej więcej było z takim wyprzedzeniem czasowym. I teraz, kiedy pracuję z borderami, to taki termin nie robi na mnie wrażenia, naprawdę. Ale wtedy, z perspektywy pracy z Boseronem, wydawało mi się, że w żadnym wypadku nie mamy szans zdążyć. No i nie miałam przeszkody. Musiałam ją sama zbudować. Z kartonu. Taką prawdziwą przeszkodę Nero pierwszy raz w życiu zobaczył na tamtych zawodach właśnie. Na tych zawodach, no, jakimś cudem, tak to wspominam, jakimś cudem, zaliczyliśmy wszystkie ćwiczenia na ocenę doskonałą i nawet zajęliśmy 5. miejsce. To nie było ostatnie wtedy. No dla mnie to było ogromne osiągnięcie. Po prostu ogromne. Ocena doskonała. I 5. miejsce na zawodach. Sędzia powiedział, że najwięcej punktów straciłam za pomocę psu ciałem. No niestety nadal nie umiem czasem opanować ciała i tracę za to punkty. Tyle, że wtedy no mi się wydawało, że ten pies to w ogóle on ze mną nie pójdzie bez tej nagródki. On nie będzie chciał w ogóle pracować. Ja miałam wtedy no, zerowe doświadczenie z pracą bez nagródki. W związku z tym no, cały czas po prostu machałam psu ręką przed nosem, żeby raczył iść. No i szedł. Potem rozpoczęło się to szaleństwo wystawowe, o którym już wspominałam. A w temacie szkolenia trwała długa, żmudna nauka aportowania. Długa i żmudna. Ja tego szczerze nienawidziłam. Ja traktowałam to jak zło konieczne. Bo po prostu hodowczyni przekonywała mnie, że Boseron, jak już chce, żeby poszedł, już były te wystawy przecież, już jak się zaczęły wystawy, no to zaczęłam słyszeć, że o tutaj może pokryć by nim, może tutaj jedni ludzie się zgłaszali, drudzy się zgłaszali. No i tak hodowczyni mówiła, że no taki dobry Boseron to powinien zdać egzamin IPO. No oczywiście dla mnie to na razie była jakaś abstrakcja. wiedziałam, że IPO nie ma w wymaganiach hodowlanych, no ale tak jak już wspomniałam, ja to lubię równać w górę, a nie w dół. Więc skoro mówi, że ma być egzamin IPO, no to zróbmy to IPO. Ale w IPO są aż 3 przyniesienia aportu. Z pozorantem jakoś radziliśmy sobie, nie wzbudzał w Nerze wstrętu. Nero nawet lubił go złapać za rękaw, lubił złapać te różne szarpaki, które mu wręczał pozorant. Faktem jest, że Nero miał zawsze bardzo słaby chwyt, bardzo taki płytki, nie łapał tak jak powinien idealnie pies całą szczęką, tylko tak zębami przed nimi i już. No ale na egzamin to wystarczało. Dowiedziałam się, że na egzamin to wystarczy. Udało nam się w końcu zdać egzamin PT, ale ja cały czas czułam, że ten rzucony przedmiot to Nero przynosi głównie przez przypadek. Ja tam nie widziałam żadnej powtarzalności. No ale w końcu, tak jak wspominałam, po roku prób, naprawdę po roku, 365 dni prób, udało się zachęcić Nera na tyle, że zaczął przynosić ten koziołek w powtarzalny sposób. Najpierw był to właśnie ten kawałek, w cudzysłowie, kija od szczotki, bo tak naprawdę to był kawałek drewna brzozowego, które zostało opiłowane, żeby było dużo grubsze niż sam gryf aportu, bo samego gryfu to Nero to by w ogóle w trawie nie zauważył. Także najpierw zaczął przynosić ten kawałek drewna, a później się to jakoś przeniosło na koziołki takie bardzo duże, żeby pies Boseron to w ogóle zobaczył i zaczął przynosić to w powtarzalny sposób. Dla odmiany Ardorowi, z którym też wtedy zaczynałam już pracować, wystarczyło raz rzucić koziołek. Pobiegł, wziął i błyskawicznie nauczył się przynoszenia, ale niestety również podgryzania. I to takiego, że w późniejszym czasie przedmioty do wyszukiwania węchowego przynosił w kawałkach. Niestety za to jest zero. Jak pobiegnie, wybierze dobrze przedmiot, ale tak go pogryzie, że go nie doniesie, bo po drodze ten przedmiot skończy w kilku kawałkach na ziemi, to jest zero. I z tego względu z Ardorem już później nie poszliśmy dalej, nie przeszliśmy tego. Te przedmioty były dla niego po prostu zbyt delikatne. W tamtym czasie koncentrowałam się głównie na szkoleniu obu boseronów w kierunku IPO. Właśnie ze względu na to reproduktorstwo, na to, że mi hodowczyni powiedziała, że boseron to powinien mieć IPO, a ja w to uwierzyłam. Z Nerem łatwiej mi zrobić było wszystko, co polegało na pozostawaniu albo na chodzeniu, a z Ardorem wszystko, co wymagało biegania i aportowania. Z tym, że Ardor był jeszcze w tamtych czasach za młody na egzaminy, bo tam jest ograniczenie wiekowe, a przynajmniej w tamtych czasach było. Teraz to nie wiem. W końcu udało nam się z Nerem zdać egzamin IPO i na jakiś czas zapomnieliśmy o egzaminach. Ale nie przerwałam pracy z Nerem, bo jak już przeszliśmy przez to aportowanie i on zaczął w sposób powtarzalny przynosić te koziołki, to się w którymś momencie okazało, że to już wszystko jedno, co ja panu Boseronu rzucę. Pan Boseron przyniesie już mi wszystko, łącznie z pucharem. Pracowałam również z Ardorem, bo praca ta sprawiała mi cały czas po prostu ogromną satysfakcję. Jakoś tak lubię pracować z psem. Ja tak sobie na spacerze na przykład, no pies sobie biegnie, owszem, powącha, ale w którymś momencie to on przychodzi do mnie i pyta, co moglibyśmy razem zrobić. I ja lubię taki kontakt, lubię taką pracę. Zwyczajnie lubię komunikować się z psem i czuć, że on to rozumie. I dlatego ta praca zawsze sprawiała mi ogromną satysfakcję. W 2006 roku Związek Kynologiczny nasz zorganizował Mistrzostwa Świata Obedience przy okazji Światowej Wystawy Psów w Poznaniu. No ja oczywiście byłam na tej wystawie jako wystawca. Nero startował w klasie użytkowej, wygrał ją wtedy. Ardor zdobył młodzieżowego zwycięzcę świata, więc to można powiedzieć z ogromnym sukcesem byłam na tej wystawie. Ale po zakończeniu wystawienia boseronów poszłam obejrzeć sobie starty zawodników obedience. I wtedy widziałam po raz pierwszy w życiu obedience na światowym poziomie. Ten poziom wydawał mi się wówczas tak daleki od tego, co my sobą reprezentowaliśmy, taki niedościgniony, że to takie piękne, takie dalekie, że to tak super wygląda. No ale nie dla mnie. że to jest za trudne, że tak samo jak nie będę latać, tak samo nie wystartuję na Mistrzostwach Świata w obedience, no to po prostu nie nasza klasa, to są wyścigi, a my mamy malucha. Pomyślałam, że nigdy nie uda nam się wystartować w klasie trzeciej na Mistrzostwach Świata, że to za wysokie progi. Pół roku później, trochę przypadkiem, trafiłam na zawody obedience do Krakowa, no bo znów one były przy okazji wystawy. Jechaliśmy na wystawę, a przy okazji były zawody, no to co, już jedziemy, są te zawody. Zgłosiliśmy się oczywiście do klasy zero, bo wtedy jeszcze wyszukiwanie węchowe wymagane w klasie 1 było poza zasięgiem Nera. On już umiał przynieść ten patyczek, ale jeszcze nie potrafił wyszukiwać węchowo. Tak jak wspomniałam, Nero to miś o bardzo małym rozumku. Bardzo długo się wszystkiego uczyło, ale jak się nauczyło, to już się nauczyło. Startowało 22 zawodników w klasie 0. Pamiętam, jak podczas ceremonii rozdania nagród czekałam, aż nas wyczytają. Czytali od końca, 22 miejsca. Jak doszli do 10, to ja sobie pomyślałam, że oni po prostu o nas zapomnieli i że trzeba będzie pamiętać, żeby po ceremonii zgłosić się po nasze papiery. Aż tu, zupełnie nieoczekiwanie, wyczytano nas na miejscu 5. Ja nawet w to nie uwierzyłam, ja nawet się nie ruszyłam z tego miejsca. Czytają moje nazwisko, zapraszają, ale do mnie to po prostu jakoś tak zupełnie nie dotarło wtedy. Byłam bardzo zdumiona, ale zarazem bardzo szczęśliwa. I zaczęłam powoli wierzyć w siebie, wierzyć, że to, co robimy z Nerem, to może nie jest takie zupełnie najgorsze. Zaczęłam się powoli wciągać w starty w zawodach. Wystartowaliśmy z Nerem jeszcze kilkukrotnie w klasie zero. Powiedziałam sobie, że jak wygram zawody, to przestanę startować. I jak wygraliśmy zawody w Krośnie, to stwierdziłam, że to już koniec zerówek, bo wygraliśmy. I zaczęliśmy startować w zawodach PT i przygotowywać się do klasy 1. Dowiedziałam się, że istnieją Mistrzostwa Świata Owczarków Francuskich, które obejmują wiele dyscyplin, m.in. obedience. Na te zawody można się było zgłosić samemu, na te Mistrzostwa Świata Owczarków Francuskich. To było i jest do tej pory dla 5 raz tylko. Nie było wymagane wydelegowanie przez ZKWP. Pomyślałam, że to są zawody dla nas, że właśnie w porównaniu z innymi rasami, które mają podobne warunki fizyczne, się sprawdzimy, bo no, widziałam, jak ćwiczą, pamiętałam cały czas, jak ćwiczyły Bordery Collie na Mistrzostwach Świata i, no, i wiedziałam, że nam daleko do tego poziomu, ale między Boseronami kto wie. Na Mistrzostwach Świata Owczarków Francuskich jest Boseron, owczarek długowłosy francuski, czyli Briard, owczarek pirenejski, pikardyjski i jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze Bouvier tam wchodzi te 5 raz. Mogłam się coś pomylić, w czymś pomylić, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie ta 5. raz. W tamtych czasach każdy z krajów FCI miał własne regulaminy obedience w klasach 0, 1 i 2. I tylko klasa trzecia, ona była nazywana międzynarodowa i do tej pory ona jest zwana międzynarodową właśnie dlatego, że przez wiele lat tylko klasa trzecia miała międzynarodowy regulamin. Teraz mają już 1, 2 i 3. Zerówki są krajowe. Natomiast kiedyś to była tylko 3. A w roku 2007 Mistrzostwa Świata Owczarków Francuskich, czyli te, na które pierwsze się odważyłam pojechać, odbywały się w Niemczech. Więc chcąc wystartować w klasie ichniej zero, zwanej tam beginner, musieliśmy się nauczyć ichniego regulaminu. Czyli regulamin po niemiecku, używający sformułowań obediensowych. Nie byłam w stanie sobie tego dobrze przetłumaczyć. Nikt ze znajomych nie znał tego kynologicznego języka. To, co mi tłumaczyli, było dla mnie zrozumiałe każde słowo, ale nie całe zdanie. Bo ja po prostu musiałam to nie tylko przeczytać, ale i zrozumieć, o co w tym chodzi. Ten regulamin polskiego tłumaczenia oczywiście nie istnieje, polskie tłumaczenie nie istniało, no bo skąd miałoby istnieć? Okazało się, że ten regulamin jest znacznie bardziej wymagający niż polska klasa zero, bo tam było aportowanie koziołka kładzionego na ziemi przez komisarza. W polskiej jedynce nawet było rzucanie, a tu kładzione na ziemi, to jest trudniejsze, przynajmniej dla Bosserona było trudniejsze. Było tam wysyłanie do kwadratu, którego też w polskiej zerówce nie było. Była socjalizacja w grupie psów. Opisu tej socjalizacji to ja nie rozumiałam do samego końca i dopiero w trakcie startu przekonałam się, jak ona naprawdę wygląda. Na szczęście polegała głównie na tym, żeby pies siedział, a to Nero doskonale potrafił, i żeby idąc przy nodze nie zwracał uwagi na inne psy, co też doskonale potrafił. Więc to były mocne strony Nera. Nie miałam regulaminowego kwadratu, w ogóle go nie miałam. Miałam tylko 4 pachołki skądś zdobyte. Oczywiście nie regulaminowe, tylko takie budowlano-drogowe. O istnieniu taśmy do kwadratu to ja nawet nie wiedziałam. Ja zobaczyłam pierwszy raz taśmę do kwadratu właśnie w tym Bauschlot, na tych Mistrzostwach Świata Owczarków Francuskich. Oczywiście można powiedzieć, że pierwszy raz taśmę do kwadratu zobaczyłam na Mistrzostwach Świata Obedience w 2006 roku, tyle że ja zupełnie wtedy nie zwracałam uwagi na takie szczegóły, bo o tym nie myślałam. A tutaj raptem okazało się, że jakaś taśma. Razem z instruktorką nauczyłyśmy Nera biegać i zatrzymywać się pomiędzy 4 pachołkami, takimi bez taśmy. Na szczęście Nero, no to Bosseron, więc był psem mało zwracającym uwagę na szczegóły, więc jakąś tam taśmę, która pojawiła się podczas startu, po prostu zignorował. I zatrzymał i położył się pięknie pośrodku między pachołkami na moją wykrzyczaną w stresie komendę waru. Bo niestety miałam tak, że będąc w stresie, zaczynałam psu głośniej wydawać komendy. Sędzina bardzo wysoko oceniła naszą pracę, ale przy okazji powiedziała mi, że gdybym w taki sposób wydawała komendy psu rasy Border Collie, to on na miejscu z przerażenia padłby na serce. Cóż, nie mam Border Collie i nie planuję, więc nie mam tego problemu. Tak sobie wówczas pomyślałam i pamiętam to do dziś. Wygraliśmy wówczas te mistrzostwa. Zaczęłam marzyć o startach w klasie 1. Wymagało to od nas, jak wspomniałam, nauczenia Nera pracy węchowej. Ta praca była dosyć ciężka, bo no statko patyczków to była całkowicie nieinteresująca dekoracja podłoża dla Nera. On jakoś tak wolał przynosić koziołek, albo jeden patyczek. Ale takie statko patyczków to no leży. Znacznie lepiej szło nam wyszukiwanie własnego aportu, które było jednym z elementów regulaminu MPPT, obecnego PT3. Nie wiem, czy w PT3 jest nadal wyszukiwanie aportu, ale wtedy w MPPT było i później w PT3, które to MPPT się przekształciło, też było. Postanowiliśmy w takim razie zacząć od startów w MPPT. MPPT to jest skrót Mistrzostwa Polski PT, to był ten wyższy poziom PT w tamtych czasach. I zaczęliśmy startować w tym regulaminie, bo po prostu Nerowi dużo łatwiej szło wyszukanie aportu. Jakoś łatwiej mu było zrozumieć, że jak jest kilka aportów, z których tylko jeden dotykam, to on przyniesie ten aport mój, niż zrozumieć, że to samo można zrobić z patyczkami. Więc startowaliśmy w MPPT przez jakiś czas, co w późniejszym czasie odbiło nam się straszną czkawką, ale o tym jeszcze opowiem. Do pozostałych ćwiczeń w klasie 1 kupiłam sobie biało-czerwoną taśmę, taką stosowaną na budowach, i z niej zrobiłam naszą pierwszą taśmę do kwadratu. Pożyczyłam pierwszą przeszkodę. Równocześnie trzeba pamiętać, że ja cały czas pracowałam zawodowo i wychowywałam syna, który na początku brał udział w naszych treningach, ale stopniowo coraz bardziej interesowały go takie zajęcia z rówieśnikami, no bo to tak jest, że dzieci przez jakiś czas chcą się bawić z mamą, a później ciekawsi są rówieśnicy. Ale jak teraz to wszystko mówię, to sama nie wiem, jak znalazłam wtedy na to wszystko czas. Po jakimś roku od pierwszego startu w Mistrzostwach Świata Owczarków Francuskich rozpoczęliśmy na poważnie starty w klasie 1. W planach miałam Mistrzostwa Świata Owczarków Francuskich odbywające się w roku 2008 we Francji. Więc, przypomnę, tłumaczenie regulaminu, tym razem francuskiego. Na szczęście ten regulamin francuski jest dosyć podobny do regulaminu polskiego, ale nie identyczny, a za to bardziej podobny niż niemiecki, dlatego, bo polskie regulaminy niższych klas powstały na podstawie właśnie regulaminów francuskich. Nie jeden do jeden, ale w bardzo dużym stopniu. Niecały miesiąc wcześniej, przed tymi mistrzostwami świata owczarków francuskich, miały się odbyć mistrzostwa Polski Obedience w Rzeszowie. I znowu instruktorka namówiła mnie na start. Ja w sumie cały czas nie byłam pewna, czy jesteśmy do tej jedynki gotowi, bo ona była dużo trudniejsza od zerówki. Ale taki argument, żeby sprawdzić tą gotowość przed startem we Francji, no wiesz, jedziesz do Francji, już się zdecydowałaś, no to pojedź na miesiąc wcześniej na te mistrzostwa Polski, no sama się sprawdzisz. No trafiło to do mnie. Do startu podeszłam na zupełnym luzie, no bo to miał być tylko taki test, żeby sprawdzić, czy Nero wykona wszystkie ćwiczenia. No i wykonał. Wygraliśmy te mistrzostwa. Następne były Mistrzostwa Świata Owczarków Francuskich. Te we Francji. Trochę inny regulamin, odrobinę prostszy niż w Polsce, bo bez wyszukiwania węchowego. Niestety komisarz wydawał komendy tylko po francusku. A ja nie znam tego języka. Miotałam się trochę po ringu, nie zawsze będąc pewna, co powinnam zrobić. Bo tak jak wspominałam, szczegóły się różniły. Na przykład jak usłyszałam dupa drła, to naprawdę nie wiedziałam, co to znaczy. To znaczy dwa kroki w prawo, ale w momencie, jak ja usłyszałam dupa drła, to ja nie wiedziałam, co zrobić z tą, z przeproszeniem, dupą. Nero starał się bardzo. Zaliczył wszystkie ćwiczenia w swoim najlepszym stylu. On to uratował. Niestety, pan sędzia uznał, że polskie słowo przeszkoda, które stosowałam jako komendę do skoku przez przeszkodę, to są dwa słowa, czyli podwójna komenda. Obciął nam dodatkowe punkty za tą dodatkową komendę i kosztowało nas to miejsce na podium. Zajęliśmy 4. miejsce. Ale i tak bardzo dobrze wspominam te mistrzostwa, bo po prostu Nero starał się bardzo, bardzo, bardzo i ładnie pracował. Na pocieszenie Ardor wygrał tam klasę 0, a Celeste zajęła w tej zerówce 2. miejsce. Na szczęście we Francji nie było ograniczenia maksymalnej liczby psów, z którymi na jednych zawodach może startować jeden przewodnik. W Polsce wtedy obowiązywało ograniczenie, że są to dwa psy. No a ja chciałam wystartować z 3 psami tego samego dnia, no i we Francji mi się to udało. Nero coraz lepiej pracował, polubił to aportowanie. Ja zaczęłam marzyć o startach w klasie 2. I niecały rok później faktycznie wystartowaliśmy w Warszawie na Mistrzostwach Mazowsza. Tym razem wkradło się kilka błędów i skończyliśmy z oceną dobrą. To jeszcze były dla nas w tamtym czasie trochę za wysokie progi. Ale w planach miałam wystawę klubową Bosseronów we Francji, a tam przy tej wystawie organizowano start w Mistrzostwach Francji Bosseronów. Tam były Mistrzostwa Francji Bosseronów. I to były bardzo fajne zawody, dlatego że w tamtych czasach w Polsce, w Obedience, było niewiele psów, szczególnie w wyższych klasach, bo ten sport u nas raczkował. Tam bywało na zawodach typowo po kilka psów w danej klasie. W trójce to w ogóle przez lata nie było nikogo. W dwójce 1-2 psy, w jedynce kilka, a w zerówce dużo. Tak to w tamtych latach wyglądało. Natomiast na takich mistrzostwach Francji Bosseronów to mogłam liczyć na stawkę kilkunastu w jednej klasie. I między innymi dlatego chciałam w takich mistrzostwach startować, bo taki start, jak były 3 psy w danej klasie albo 1 pies w danej klasie, no to w sumie fajne, ale takie trochę mało motywujące. Dlatego pojechałam chciałam startować na tych mistrzostwach Francji Bosseronów. Dodatkowo chciałam jeszcze porównywać Nera jednak z Bosseronami, a nie z psami innych ras. Zgłosiłam Nera do klasy 1, bo była ona dla nas łatwiejsza. Tak jak wspominałam, w jedynce nie było tego wyszukiwania węchowego we Francji. Wysłałam im skan książeczki startowej z pytaniem, czy mogę wystartować w klasie 1. bo w Polsce wystartowałam już w klasie 2, ale uzyskałam ocenę dobrą. W Polsce wówczas w regulaminie tak było, że pies mógł startować w klasie niższej, dopóki nie uzyskał oceny doskonałej w klasie wyższej. Czyli jak startowałam w klasie 2 i nie dostałam doskonałej, a ja przecież miałam dobrą, no to mogłam startować w tej jedynce cały czas, razem z, równolegle ze startami w dwójce. Oczywiście nie na tych samych zawodach, ale mogłam psa zgłosić. Tak wtedy było. Organizatorzy odpisali mi, że nie ma problemu, oczywiście mogę wystartować w klasie 1, tak? Oni rozumieją, to jest ocena dobra, niedoskonała, jest ok. Przypomnę, że w klasie 1 we Francji nie było wówczas wyszukiwania węchowego, a ja tego ćwiczenia bałam się najbardziej. W dniu poprzedzającym starty we Francji odbył się wieczorem oficjalny trening. Na tym treningu, ten trening obserwował sędzia i obserwowali organizatorzy. Po treningu zostałam poproszona do namiotu sędziowskiego i poinformowana, że nie mogę oficjalnie wystartować w klasie 1, ponieważ mam w księżycy startowej wpisany w start w klasie 2. Nieważne, że z oceną dobrą, nie można wrócić do startu w niższej klasie, jeśli się wystartowało w wyższej. Nie pomogło pokazanie wydruku maila od organizatorów, tego potwierdzającego, że mimo wszystko pozwalają mi wystartować w klasie drugiej. Został on skwitowany stwierdzeniem, że się pomylili. No i ja nie umiem mówić po francusku. W związku z tym no, nawet nie potrafiłam się tego wyjaśnić dobrze. Potrafiłam pokazać im maila i pokazać, zobaczcie, tu jest zgoda. A oni odpowiedzieli, że nie, że to jest pomyłka. Powiedziano nam, że możemy wystartować albo nieoficjalnie w klasie pierwszej, czyli poza klasyfikacją, albo oficjalnie w klasie drugiej. Ja nie znałam francuskiego regulaminu klasy drugiej, no bo skąd? Wcześniej nigdy się nim nie interesowałam. Nie miałam tłumaczenia tego regulaminu na polski, no bo takie tłumaczenie nie istniało. Nie znam francuskiego. Na zapoznanie się z tym regulaminem i przygotowanie nara do startu miałam jedną noc. Ale zdecydowałam, że nie będę się poddawać. W końcu nie po to przejechaliśmy prawie 2000 km w jedną stronę, żeby startować poza klasyfikacją. Przeniosłam nara do klasy drugiej. Ktoś łamanym angielskim wyjaśnił mi ogólnie, na czym polegają ćwiczenia. Ktoś inny pożyczył mi patyczki węchowe. Pomogło nam również to, że ta klasa okazała się bardzo podobna do dwójki w Polsce. Ale tylko podobna. Poprosiłam o numer startowy pod koniec stawki, żeby przynajmniej mieć szansę zobaczyć, jak wyglądają ćwiczenia. No i w tej sytuacji zgodzono się. Z wyjaśnień zrozumiałam, że w ćwiczeniu przywołania psa zatrzymanie jest w pozycji stój. Nigdy wcześniej nie ćwiczyłam tego z nerem, bo w Polsce w klasie drugiej było zatrzymanie w pozycji waruj. Przy aportach kierunkowych był jakiś pachołek, którego znaczenia po prostu nie rozumiałam, nie wiedziałam, po co on tam jest i czy on jest opcjonalny, czy on jest obowiązkowy. Nie potrafiłam się dogadać, żeby o to zapytać. W Polsce do aportu kierunkowego wysyłało się od nogi, czyli pies siedzi przy nodze, jest rozkładany aport prawy i lewy i wysyłam do prawego albo do lewego. A tam był po drodze jakiś pachołek i naprawdę nie wiedziałam, do czego on jest. No i oczywiście było to nieszczęsne wyszukiwanie węchowe, którego właśnie chcieliśmy uniknąć. No wprawdzie mieliśmy je trochę już zrobione, no w dwójce w Polsce już wystartowaliśmy raz. No ale to cały czas była ta pięta achillesowa, której się bardzo bała. Uznałam, że co mogę zrobić w ciągu tej jednej nocy? No niewiele. Uznałam, że aportowaniem kierunkowym nie będę się przejmować, bo i tak nie rozumiem znaczenia tego pachołka. Zresztą nie mam pachołka, nie mam przy sobie dwóch aportów. Odpuszczam całkowicie. Co będzie, to będzie. Skupiłam się na przypomnieniu wyszukiwania węchowego, no bo tu mogliśmy coś zrobić, i na próbie nauczenia nera zatrzymania w pozycji stój. Nie wiem, ile razy zrobiliśmy to zatrzymanie w pozycji stój, ale bardzo dużo razy. Od tego czasu Nero zawsze, absolutnie zawsze po raz pierwszy zatrzymywał się w pozycji stój. czyli mieliśmy to ćwiczenie w plecy na wszystkich zawodach w Polsce. Mam na myśli oczywiście taką próbę dobrego wykonania, tak, bo później wymyśliłam, co zrobić, żeby to jakoś obejść, tracąc punkty, ale jednak dostając za to jakieś punkty, ale po prostu pies Boseron stwierdził, że dobra, jak ma być stój, to ma być stój i do końca życia będzie stój. Bogu dzięki, w regulaminie klasie, w regulaminie klasy 3 były dwa zatrzymania. Pierwsze było stój zawsze, a drugie było waruj, więc tutaj z tym nam nie zaszkodziło. W dniu zawodów przez większość czasów obserwowałam, co robią przewodnicy i starałam się zapamiętać schemat chodzenia przy nodze, no bo komisarzowanie było po francusku i nie mogłam liczyć na to, że zrozumiem z niego cokolwiek. Potem nadeszła nasza kolej. Na szczęście Nero to taki typ psa, który jest gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z auta czy z jakiegoś kontenera, z jakiejś klatki. On taki solidnie wypoczęty i znudzony całkowitym wyczekiwaniem spisał się po prostu świetnie. W przywołaniu zatrzymał się w pozycji stój. Wyszukiwanie węchowe zrobił bezbłędnie i nawet nie podgryzał patyczka. A przy aportach kierunkowych pięknie z pozycji podstawowej pobiegł do aportu, do którego go wysłałam. I pięknie go przyniósł. Niestety pomiędzy nami a aportami stał ten nieszczęsny pachołek, którego znaczenia nie rozumiałam, bo w polskim regulaminie pachołka nie było. Myślałam, że jak pominiemy ten pachołek, no to stracimy ze dwa punkty i już. Niestety okazało się, że pominięcie pachołka zeruje ćwiczenie. No przykro, strasznie przykro, no ale no w zasadzie nie miałam żadnych szans w ciągu jednej nocy nauczyć Nera, który nigdy w życiu nie widział pachołka i jest boseronem, biegania do pachołka. Pewnie nawet z borderem kolim bym nie zaryzykowała nauczenia psa czegoś w jedną noc, chociaż z tawikiem to kto wie. Ale no z boseronem no całkowicie, no no way. Jakież było moje zdziwienie, kiedy na koniec okazało się, że jednak mamy ocenę doskonałą i trzecie miejsce w stawce. Tam było kilkanaście psów w stawce. Ja byłam bardzo szczęśliwa i bardzo dumna z Nera. A jak wróciłam do Polski, to jeszcze w dodatku okazało się, że ta ocena doskonała liczy nam się do awansu do klasy 3, mimo iż została zdobyta za granicą, gdzie regulamin różni się od naszego. Zawsze mi się wydawało, że to jest tak, że jak mamy polski regulamin, to żeby zdobyć te dwie doskonałe w niższej klasie, które były wymagane, muszę je zdobywać w Polsce. A okazało się, że nie. I że już mamy pierwszą doskonałą w klasie drugiej. No to ta klasa trzecia no tak powoli zaczęła przestawać być takim niedoścignionym marzeniem. Startowaliśmy w klasie drugiej i w którymś momencie udało nam się uzyskać dobry wynik, mimo słabszego zawsze tego przywołania, bo tak jak wspomniałam, on zawsze na początku próbował zatrzymywać się w pozycji stój. I zaczęliśmy przygotowywać się do startu w klasie trzeciej. Trochę później, to było trochę ponad rok później, w roku 2009, wystartowaliśmy po raz pierwszy w klasie trzeciej na Mistrzostwach Polski. Okazało się, że to było dla nas za wcześnie. Wyzerowaliśmy połowę ćwiczeń. Ale potem udało nam się. Była pierwsza ocena doskonała na zawodach w Łodzi. A potem całkowicie nieudany start na Mistrzostwach Świata Owczarków Francuskich w Luksemburgu. Bardzo powtarzalny dotychczas Nero zaczął robić błędy w ćwiczeniach, a najsłabszym ćwiczeniem był aport kierunkowy. Nad tym ćwiczeniem było nam zawsze trudno pracować, no bo Nero polubił owszem aporty, ale ich nie pokochał, więc nie mogłam robić wielu powtórzeń w obawie, żeby nie znudził się aportowaniu w ogóle. A tymczasem Nero zaczął na zawodach podbiegać do właściwego aportu, zatrzymywać się przy nim, wąchać go, nie podnosząc go wcale. I tu właśnie jest ta czkawka, o której wspominałam, bo my cały czas równolegle startowaliśmy w MPPT, które zmieniło potem nazwę na PT3. A tam było w regulaminie przecież wyszukiwanie węchowe aportu i pan Boseron wykombinował sobie, że koziołka, którego ja nie dotykałam, to nie należy podnosić. Koziołki, z którymi ćwiczyłam w domu, były moje, więc dotykałam ich wielokrotnie i na treningach wszystko było okej. Ale na zawodach to były dla niego koziołki obce. I on powiedział, takich koziołków się nie podnosi. Ja ci podbiegam do prawego aportu, bo mi kazałaś wziąć przynieść prawy, no ale tu ktoś położył nie twój koziołek. Ja tego nie wezmę. Dramat. Trzeba było zacząć pracować z koziołkami niedotykanymi przeze mnie. Opracowaliśmy z mężem technologię produkcji koziołków, takich prawie jednorazowych. I na każdy trening jeździłam z kobletem takich koziołków nowych i z kobletem zapasowych, oba w osobnej torbie. Wówczas wydawało mi się, że wożę na treningi olbrzymią ilość sprzętu. Sprzęt ten mieścił się w niewielkim plecaku. Nie było w ówczesnym regulaminie ani dwóch przeszkód, ani dużych pachołów. Rok 2010 minął pod znakiem polerowania ćwiczeń klasy 3. Na szczęście pomysł z koziołkami wypalił. Ogromnym kosztem, no bo kosztem, no wyobraźcie sobie, nowy aport, nowe 4 koziołki na każdy trening, nowe. Jak raz użyte, nie mogą być więcej użyte. Naprawdę było niefajnie. Zdobyliśmy tytuł wicemistrza Polski Obedience. Wygraliśmy Puchar Polski w trójce. Rozstaliśmy się definitywnie ze startami w PT3, no bo to szkodziło. MPPT i PT3 nam szkodziło do Obedience. Oczywiście nie zniechęcam nikogo do trenowania tej dyscypliny. Po prostu nam to równolegle z Obedience się nie sprawdziło. Zakończyłam treningi i starty z Ardorem i Celeste, bo jednoczesne treningi Obedience, PT i IPO to było po prostu już dla mnie za dużo. Zdaliśmy z Ardorem IPO 2, IPO 1 z Celeste i skoncentrowałam się na Obedience z Nerem. Coś po prostu trzeba było wybrać. Zaczęłam marzyć o starcie na Mistrzostwach Świata FCI. W 2011 roku wystartowaliśmy w klasie trzeciej na Mistrzostwach Świata Owczarków Francuskich. To było we Francji i zajęliśmy 2 miejsce z tytułem wicemistrza świata Obedience Owczarków Francuskich. I ponownie wygraliśmy Puchar Polski Obedience. Nero przestał popełniać duże błędy. Oswoiliśmy się z klasą 3. Ale jednak cały czas wydawało mi się, że pomiędzy nami a poziomem zawodników startujących na Mistrzostwach Świata FCI jest bariera nie do pokonania. Przy okazji różnych wystaw oglądałam Mistrzostwa Świata, bo Mistrzostwa Świata Obedience wówczas były organizowane przy wystawie światowej. No a ja jako wystawca to jednak jeździłam cały czas na te wystawy światowe. To był jeden z najważniejszych punktów programu. W związku z tym jeździłam, ale chodziłam również oglądać na żywo Mistrzostwa Świata Obedience. I im więcej oglądałam, tym bardziej dochodziłam do wniosku, że jednak my jesteśmy za małym misiem. W roku 2012 wygraliśmy Mistrzostwa Francji Boseronów, a potem zajęliśmy 3 miejsce na Mistrzostwach Świata Owczarków Francuskich w Niemczech. Tam właśnie sędzia zapytał mnie, czy wybieram się na Mistrzostwa Świata FCI z Nerem. No odparłam, że ja to bym z chęcią pojechała, no ale no przecież to nie ten poziom, my po prostu jesteśmy za słabi. A sędzia odparł na to, że nie. Że mamy przyjechać na Mistrzostwa Świata, że on nam każe przyjechać na te Mistrzostwa Świata FCI. Że mam nie szukać wymówek, tylko mam przyjechać. Kilka miesięcy później miałam przyjemność uczestniczyć w Polsce w seminarium z tym samym sędzią i on mnie pamiętał i on przypomniał mi, że oczekuje nas na Mistrzostwach Świata FCI. Tu już nie miałam wyjścia. Byłam już nieodwołalnie zakochana w Obedience. W domu już pojawił się pierwszy border collie, czyli Rocky. Wygraliśmy z Nerem Puchar Polski Obedience i zakwalifikowaliśmy się do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Obedience FCI do Godolo. To był rok 2013. Już sam start na Mistrzostwach Świata w FCI był dla nas ogromnym wyróżnieniem. Nie miałam złudzeń, że nie mamy najmniejszych szans na uzyskanie wysokiej oceny. I postawiłam sobie cel na ten start, że mamy się po prostu dobrze ze sobą bawić na ringu. Czuć się szczęśliwi z tego, że jesteśmy razem. To było moje kryterium. Mam być na ringu szczęśliwa i mam pamiętać to uczucie szczęścia. Nic więcej. I udało nam się. Do dziś pamiętam, jak nam wtedy było dobrze ze sobą, jak byliśmy dogadani. byłam zachwycona oceną dobrą, którą wówczas uzyskaliśmy. Tak, uzyskaliśmy ocenę dobrą. Za pozycję na odległość dostaliśmy zero. Chciałam wiedzieć dlaczego, oczywiście nikt nie pamięta. Ale czas płynął nieubłaganie i Nero robił się coraz starszy. To straszne, że te psy żyją tak krótko. Ja bym chciała, żeby one żyły dłużej. I takim moim ideałem to jest pies, który żyje i towarzyszy przez całe życie, ale no niestety tak nie jest. Ostatni nasz start jesienią 2013 roku to Mistrzostwa Świata Owczarków Francuskich w Austrii, gdzie zajęliśmy drugie miejsce i ponownie zdobyliśmy tytuł wicemistrza świata w obedience owczarków francuskich. Po tym starcie Nero w wieku niecałych 10 lat przeszedł na emeryturę, a ja kontynuowałam pracę z moim małym border collie Rokim. Z Rokim od początku świetnie nam się pracowało. Ja już miałam doświadczenie, miałam odwagę, żeby myśleć o Mistrzostwach Świata FCI. Bardzo dużo dawały nam obozy w Finlandii, o których wspomniałam. I treningi, i seminaria z zagranicznymi, głównie fińskimi zawodnikami. Starałam się brać udział w jak największej liczbie seminariów prowadzonych przez zagranicznych trenerów, żeby poznawać ich metody. Zawsze w opcji uczestnika z psem. Sama również zapraszałam zagranicznych trenerów, głównie Finów, i organizowałam takie seminaria. Naprawdę dużo tego wtedy było. Z Rokim byliśmy razem 7-krotnie na Mistrzostwach Świata FCI. 2015 Turyn, 2016 Moskwa, 2017 Ostenda, 2018 Ermelo, 2019 Kładno, tam był nasz najlepszy wynik, 11 miejsce w dniu zawodów i 23 w ogólnej klasyfikacji i ocena doskonała. 2021 byliśmy w Wichtrach, a w 2022 w Wilhelmsburgu. Wtedy startowałam po raz pierwszy z dwoma psami, z Rokim i z młodziutkim Tamikiem. Po Mistrzostwach Świata w 2022 roku Roki przeszedł na sportową emeryturę. W międzyczasie uzyskał Mistrzostwo Polski w 2019 roku. Uzyskał również Czempionat Polski Obedience. Wygraliśmy dwa razy Puchar Polski Obedience. Raz zajęliśmy w nim drugie miejsce. Obecnie pracuję już z Tawim, z którym biliśmy na Mistrzostwach Świata właśnie w zeszłym roku w Wilhelmsburgu, a w tym roku w Oviedo, gdzie udało nam się zająć najlepszy nasz wynik, nie tylko mój z Tawim, ale również mój życiowy, czyli 8 miejsce w dniu kwalifikacji, kwalifikacja do finału, 10 miejsce w klasyfikacji ogólnej. Do tej pory to jest po prostu dla mnie niesamowite i chyba jeszcze nie do końca wierzę, że tak jest. Mamy również tytuł drugiego wicemistrza Polski z zeszłego roku z Mistrzostw Polski. Mamy ukończony Czempionat Polski Obedience. Mamy również złożony wniosek o Czempionat Hiszpanii Obedience, bo uzyskaliśmy tam ocenę doskonałą, będąc czempionem Polski Obedience. No i przygotowujemy się do najbliższych Mistrzostw Polski, które są za ile? Za 2 miesiące. Policzyłam kiedyś, że z moimi 3 psami, począwszy od 2005 roku, ponad 100 razy startowałam w zawodach Obedience w 14 krajach.
Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.